25 lipca 2011 roku w World Trade Center w Seattle odbyła się konferencja Polskiej Izby Handlowej, Polish American Chamber of Commerce. Gościmy w studio Radio Wisła członków tej wspaniałej izby, panią Ewę Orłowską, pana profesora Zbigniewa Bochniarza i panią Danutę Moc. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Rozmowę z państwem przeprowadzą Bożena Chudzińska, Andrzej Turski, Leszek Chudziński, Lena Wrożyńska i Iza Turska, czyli cała redakcja Radia Wisły. Może zaczniemy od pana profesora Bochniarza. Panie profesorze, jaki był cel konferencji? Ale może jeszcze dwa słowa. Serdecznie gratuluję wam tej konferencji, bo to był duży sukces i naprawdę myślę, że to się wspaniale udało. I teraz wracam do pytania. Panie profesorze, jaki cel konferencji?
Dziękuję za to znakomite pytanie na początek. Celem konferencji było położenie kamienia milowego w realizacji misji Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Pacific Northwest. Nie będę tego tłumaczył. A mianowicie tworzenia warunków wymiany gospodarczej, do inwestowania w gospodarkach, w gospodarce amerykańskiej i polskiej, aby poprawiać poziom życia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Tak mniej więcej nasza misja wygląda, którą izba, nad którą ciężko pracowała. Pojawiła się możliwość zorganizowania konferencji. W ciągu 6 tygodni izba zmobilizowała swoje najlepsze zasoby ludzkie, energię, kapitał społeczny, wsparcie i wykorzystaliśmy tą szansę, żeby zaprezentować właśnie w lipcu, kiedy Polska zaczyna przewodzić Unii Europejskiej, polską gospodarkę. I to była właśnie ta pierwsza wielka impreza Izby zaprezentowania się w społeczności stanu Waszyngton. I chcieliśmy właśnie, żeby pokazać Polskę dynamiczną, przewodzącą Unii z nowymi ideami, Polskę, która z radykalnym swoim programem ekonomicznym otworzyła możliwości rozwoju. Polskę, która odblokuje olbrzymi potencjał, który jest w Unii Europejskiej. Przecież to zintegrowana gospodarka unijna jest większa niż 1,5 biliona, czyli tryliona po amerykańsku, dolarów od amerykańskiej, ale te możliwości nie wykorzystuje. Polska w czasie tego pół roku ma szansę pchnąć legislację w Unii, żebyśmy mogli korzystać z szybszego rozwoju i w Unii Europejskiej, i w Stanach. I to była ta szansa dla nas i myślę, że chyba nie najgorzej nam się to udało.
A kto uczestniczył w konferencji?
Ja tu bym poprosił Ewę, przewodniczącą naszej izby. Dzięki jej entuzjazmowi włączyłem się do tej izby. Po początku 4 lata jestem tutaj, zobaczyłem, że jest wspaniała Polonia. Zorganizowana, intelektualna, z komitetem tworzącym katedrę, z Radiem Wisła, z Polskim Klubem, Polskim Domem. Ale brakowało mi jednej najważniejszej rzeczy tutaj. No najważniejszej, ja jestem ekonomistą, to dla mnie może najważniejsze. Organizację, która by wspomagała stosunki biznesowe między stanem Waszyngton a Polską. I tu pojawiała się Ewa, pełna idei, no i po prostu nie mogłem jej odmówić.
I bardzo panu profesorowi dziękujemy. Pan profesor jest wielką przyczyną tego, że nasza izba tak dynamicznie rosła. Celem naszej izby, a są wiele, ale jednym z najważniejszych jest łączenie polskich i amerykańskich firm przez Atlantyk, aby osiągnąć sukces ekonomiczny. Przetłumaczam to z angielskiego. Mam nadzieję, że to ma sens. Konferencja się udała. Polacy byli dumni z tego, co reprezentowaliśmy sobą. Mieliśmy wielu uczestników. Pani gubernator mąż Mike Gregoire, ambasador Robert Kupiecki, wiceprezes Boeinga Nicole Piasecki, Trade and Investment Section Head Paweł Piatrysiński, Warehouser prezes Dan Fulton, Eric Stewart, prezydent US Polish Poland Business Council i też mieliśmy dwóch delegatów z Polski, dr Maciej Chorowski i dr Adam Januszko. Oczywiście mieliśmy też lokalnych przedstawicieli, profesora Bochniarza, John Creighton, Seattle Port Commissioner, także Eagle Milbergs, to jest reprezentant Economic Development Commission for Washington State, też prezes Sam Kaplan, prezes Seattle Trade Development Alliance, znana nam Janice Jaworski, prezes Washington Poland Business Week.
To są piękne nazwiska, ale tajemnicę zdradzę. Tak? Że ambasada prosiła nas, żeby ustalić limit na 100 osób, a w sumie mieliśmy 150 osób, mimo że zamknęliśmy rejestrację. Także
3 tygodnie przed spotkaniem, tak.
I nie można było kupić biletów, tak. Zabrakło miejsca.
No to lista gości, którzy przyjechali, była rzeczywiście imponująca.
Bardzo imponująca. Mieliśmy na przykład dyrektora Andrew Crowder, który... To była bardzo, bardzo śmieszna sytuacja właściwie. Stojąc tam, czekając wszystkich, witając koło windy, wychodzi Andrew Crowder, dyrektor Washington Department of Commerce i od pierwszego momentu, latając od windy przez całą salę i z powrotem, mówi: spowiedzcie mi, drogie panie, skąd wzięłyście takie osobistości na tej konferencji. Ja stoję na głowie i nie mogę zdobyć nawet 20 osób. A ja mówię, my mamy 150 i jeszcze pewno było na liście 200, które by chętnie przyszły.
Trzeba by mu było powiedzieć, że Ewa Orłowska załatwia tę sprawę od ręki.
Tak dokładnie. Tak dokładnie właściwie było. Więc miejsce było piękne, to był World Trade Center, nie wiem czy Państwo znacie to miejsce, nad Elliott Bell, Puget Sound. Nasza koleżanka Danuta Moc zamówiła przepiękne dania, może to też przekażę Danucie.
Dziękuję bardzo.
Pani Danusiu, cośmy tam jedli, powiedz.
Ja może parę słów powiem, bo ja jestem naprawdę chyba najmłodszym członkiem Izby, a moja koleżanka Teresa Davis już mnie namawiała parę lat, ale jakoś tak ciągle coś było i gdy tylko usłyszałam o konferencji, natychmiast zadzwoniłam do Teresy, zadzwoniłam do Ewy i mówią, jest spotkanie w World Trade Center. I wyszło tak, że potrzebowali pomocy, a ja natychmiast zaoferowałam to, co ja najlepiej umiem robić.
Gotowa to?
Niekoniecznie gotować. Nie było to takie łatwe, bo nasz budżet był bardzo limitowany. To jest piękne miejsce, a w sposób, jak jest położone, z pięknym widokiem, mieliśmy ograniczoną ilość siedzeń. I w tym wyszło, że właśnie było 100 osób i trzeba było zdecydować na jednym spotkaniu, co będziemy jeść, a muszę powiedzieć, pan ambasador powiedział, wszyscy muszą być nakarmieni. Natomiast to była pora obiadowa, także musieliśmy w ciągu jednego spotkania zdecydować, żeby wystarczyło, jak to z polską tradycją, żeby nie zabrakło dobrego jedzenia.
To wystarczyło?
Wystarczyło i muszę powiedzieć, że dostaliśmy niesamowite komplementy.
Wszyscy. Czyli zgodnie z polską tradycją, ponieważ Polska jest doskonałym krajem, jeżeli chodzi o przepisy kulinarne i żywność, tak jak wielu moich znajomych odwiedzających Polskę potwierdzało ostatnio. Konferencja przekazywała te tradycje do Pacific Northwest.
Totalnie. I któryś chyba port commissioner stwierdził, że na pewno tutaj przyjmiemy ich jakąś polską tradycją, pewną myślą o tradycyjnej polskiej wódce. Natomiast postanowiliśmy, że jednak będziemy popierać wina z naszego stanu, z Waszyngtonu. I wybraliśmy bardzo dobre wina i wszyscy bardzo lubili.
A ja chciałem teraz nawiązać do tego, co powiedział profesor Bochniarz, że chciałby, aby Polska mogła się przyczyniać do wzrostu dobrobytu w Stanach, a nie tylko na odwrót. Moje pytanie, na ile rzeczywiście jest to realne, a nie nasze marzenie? Ja wiem, że Polacy się przyczyniają do wzrostu dobrobytu w ten sposób, że bardzo wiele bardzo zdolnych Polaków wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Czy Polska może się przyczyniać więcej? Czy polska gospodarka może rzeczywiście uczestniczyć w tym międzynarodowym podziale pracy i wzrostu dobrobytu całego świata?
A jest to świetne pytanie. Bardzo się cieszę, że mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlatego że od 1989 roku, od czerwca, mamy całkiem sprawnie działającą autostradę biegnącą przez Atlantyk w dwóch kierunkach. To nie jest już jeden kierunek. Także wymiana idei, myśli, ludzi, no i towarów odbywa się wolno. I to jest wielkie osiągnięcie.
Znaczy nie wolno, tylko bez barier.
Bez barier. I w tej chwili to jest bardzo ciekawe, że Stany Zjednoczone były pierwsze, które zaoferowały przez SEED Act pomoc dla Polski i Węgier. I to była pomoc przed Unią Europejską, która jest bliższa, ale Unia Europejska ma bardziej skomplikowaną strukturę podejmowania decyzji niż Stany. I jest dużo w tej chwili krytyki na temat kongresu, zresztą uzasadnionej, ale w 1989 roku podjął bardzo szybko decyzję do pomocy. SEED Act powstał wtedy i ta pomoc dla Polski i Węgier, które pierwsze się zdemokratyzowały, no była znacząca. To było tworzenie nowego kapitału ludzkiego, to było tworzenie nowych instytucji rynkowych, to była reforma uniwersytetów i ten intelektualny wkład Ameryki był olbrzymi. Ja jako ekonomista nie mogę negować ani amerykańskich inwestycji bezpośrednich, ani też faktu, że Stany Zjednoczone zaproponowały restrukturyzację polskiego długu i likwidację części długu, 50%. I to przywództwo Stanów Zjednoczonych było dalekowzroczne, dlatego że po prostu ta polska gospodarka nie weszła z tymi obciążeniami odziedziczonymi przez poprzednie ekipy z gospodarki planowanej. To była pomoc. I teraz właśnie ten kapitał intelektualny, który powstał dzięki tej pomocy, MBA, te studia w naukach ścisłych, zaczęły produkować absolwentów, którzy w tej chwili są wolnymi ludźmi i mogą pracować w Polsce albo w Stanach. I mamy w tej chwili bardzo wielu wykształconych Polaków, którzy sobie znakomicie radzą i pomagają gospodarce amerykańskiej. Mamy również, dzięki temu, że zostali poddani wpływom amerykańskiej myśli akademickiej, intelektualnej, lepsze zrozumienie rzeczywistości w Stanach. Także ta współpraca gospodarcza może się rozwijać dużo bardziej harmonijnie niż w przeszłości. Także liczymy na to, że wprawdzie Stany Zjednoczone przestały być głównym inwestorem zagranicznym w Polsce, to niemniej jednak wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce jest bardzo istotna. I w tej chwili, co obserwujemy, to mianowicie to, że coraz więcej korporacji, również z tego regionu, z tego stanu, jak Microsoft czy Boeing, inwestuje w kapitał intelektualny w Polsce. Czyli nasi absolwenci, inżynierzy, fizycy wspomagają nasze statki flagowe, jak Boeing czy Microsoft.
Pytanie o rezultaty konferencji. Rozumiem, że celem konferencji było właśnie zapoczątkowanie takiej dwustronnej wymiany. Czy są jakieś osiągnięcia, którymi konferencja może się pochwalić?
Przede wszystkim mogliśmy się pochwalić tym, że znakomite rezultaty polskie ekonomiczne. To jest jednak najszybciej rosnąca w ciągu ostatnich 20 lat gospodarka w Europie. Zostały rozpowszechnione szerzej. To jest bardzo istotne. W tej chwili mówimy, że mamy problem ze wzrostem gospodarczym. Polska pokazała również, że można mieć szybki wzrost gospodarczy i rozwiązywać problemy i ekologiczne, i społeczne, co jest ciągle kontrowersyjnym problemem, tutaj, w tej gospodarce. Także myślę, że Polska ma bardzo inspirujące przykłady, które mogą być przydatne w gospodarce amerykańskiej. A jednocześnie Polska jest częścią tych tak zwanych wschodzących gospodarek. Oczywiście 40 niespełna milionami ludźmi jesteśmy znacznie mniejsi niż Chiny i Indie, ale te gospodarki napędzają rozwój światowej gospodarki. I w tej chwili te właśnie wschodzące kraje przyniosą wzrost gospodarczy, który wpłynie na poprawę dobrobytu w Stanach. Po prostu to jesteśmy częścią wielkiej gospodarki światowej i wnosimy swój wkład, który bardzo szczodrobliwie Amerykanie nam zaoferowali na początku lat 90. A teraz my odpłacamy naszym wkładem i naszą dynamiką, która się przyda nie tylko Europie całej, ale również Stanom.
Właśnie. Drugiego czy trzeciego dnia po wejściu, nie tyle po wejściu, ale po objęciu prezydentury europejskiej przez Polskę, Włochy zwróciły się do Polski o pomoc. Był to apel bardzo, wydaje mi się, bliski sercu Polaków. Włosi bardzo emocjonalnie zwrócili się do Polski o pomoc w odnowieniu Unii Europejskiej, w odnowieniu celu jej działania. Prosili o powtórzenie polskiego sukcesu od momentu wstąpienia do Unii, o odświeżenie tej drogi i pamięci tejże drogi, jaką Polska przeszła w ciągu ostatnich 7 lat. Czy nie wydaje się panu, że coś takiego przydałoby się również w Stanach? Polska jest w końcu krajem, w którym ekonomia polityczna była praktykowana przez ile? Przez 50 prawie. A w tej chwili w Stanach Zjednoczonych ekonomia jest ekonomią i tego się nie zmieni, a w Kongresie jest ekonomia polityczna.
Panie redaktorze, podjął pan znakomite zagadnienie i jestem wdzięczny za to, dlatego że myślę, że stosunki polsko-włoskie mają bardzo istotne, symboliczne wręcz znaczenie. W naszym hymnie śpiewamy o Dąbrowskim, który ruszył wyzwolić ziemi włoskiej do polskiej.
Pozwoli pan, że przerwę na chwilkę. Dwa hymny na świecie, polski i włoski, wspominają dwa państwa, Polskę i Włochy.
No, myślę, że to jest piękny element i ja od początku uważałem i mam na to dowody w swoich publikacjach, że Unia Europejska to jest szansa dla Polski, dla wszystkich pozostałych innych nowych krajów, które weszły, dla wniesienia nowych idei, nowych inspiracji. I co Polska, i ja tu zgadzam się, tak jak na ogół jestem krytyczny do polityków, czy w tym, czy w innym kraju, tak tutaj się zgadzam z głównymi treściami wypowiedzi premiera Tuska, który mówił: słuchajcie, wróćmy do korzeni europejskich. To jest nasza siła. Co to za korzenie europejskie? To jest właśnie solidarność. To jest to, co zburzyło podstawy komunizmu w Polsce. To jest wspólny rynek. To są reformy Balcerowicza, który zliberalizował. I to jest kooperacja. Nie moje na wierzchu musi być, bo ja jestem silniejszy, bo ja mądrzejszy, tylko szukanie porozumienia, współpracy różnych partii razem. I myślę, te podstawowe wartości, solidarność, wspólny rynek, czyli liberalna gospodarka i kooperacja, nie ideologia, nie religia, nie zakładanie moich własności na czyjeś, to są te wartości, które pomogą Unii przezwyciężyć kryzys i które są tak samo potrzebne w Stanach Zjednoczonych. Siła Stanów Zjednoczonych polega nie na ideologii, tylko na pragmatyzmie, na solidarności. Przecież były wielkie, jak obserwujemy, czytamy, jak tworzyła się konstytucja, różnice poglądów między Jeffersonem, czy Madisonem, czy Adamsem, czy Washington były wielkie, ale łączyła je wspólnota interesów, kooperacja. I wróćmy do tych źródeł. Również siła Stanów polega, że to jest zintegrowana ekonomia, że to nie są podzielone Stany, tylko to jest jeden rynek. No i ta solidarność. Nie możemy zapominać o tym, że nie wszyscy są bogaci, że niektórzy z takich czy innych względów, bo są chorzy, bo są się urodzili nie w pełni sprawni, nie możemy ich zostawić na marginesie. Solidarność, ta piękna idea, która zwyciężyła komunizm w Polsce, jest również potrzebna w Stanach. Także myślę, że Polska daje dobre lekcje również dla Stanów Zjednoczonych.
Prawdę mówiąc, w Polsce tej solidarności też trochę więcej by się chyba przydało, biorąc pod uwagę na różne rozłamy, które istnieją w społeczeństwie i nie wszyscy postrzegają to być może tak różowo. Ale ja mam inne pytanie. Mianowicie tak z własnej obserwacji, jak patrzę na sytuację Polski w świecie i na postrzeganie Polski w Stanach Zjednoczonych, to wyraźnie widać, że choć Polska zrobiła ogromny krok naprzód, to jest to fakt, który jest bardzo często zupełnie nieznany. Jeżeli rozmawiam z przeciętnymi ludźmi tutaj w otoczeniu w Stanach Zjednoczonych, mało kto wie, że Polska sobie tak dobrze radzi. Mało kto wie, że Polska przewodzi Unii Europejskiej w tej chwili. Czy to nie jest właśnie jeden z celów tego Pacific Northwest Chamber of Commerce i jak to się ma do celów tej izby i jaką rolę w tym wszystkim pełniła konferencja?
Ja myślę, że Ewa tutaj, nasza przewodnicząca, najlepiej na to pytanie udzieli odpowiedzi, bo właśnie to jest ta misja. Polacy nie potrafią się chwalić, ale z wyjątkiem naszej izby.
Jednym z sukcesów, oprócz pokazania Polsce w pozytywnym świetle, było to, że nawiązaliśmy współpracę ze stanem Washington. Był obecny mąż gubernatorki Gregoire. Były też reprezentanci z Seattle Trade Development Alliance, prawda? Był też Washington Department of Commerce. Byli też reprezentanci z biura kongresmana Jim McDermott. To są ludzie, którzy mają wpływ w stanie. To są ludzie, którzy teraz chcą pojechać do Polski, odwiedzić. Był też prezes Association of Washington Business. To jest Washington State Chamber of Commerce, izba na cały stan Waszyngtonu. Don Brunell w przyszłym tygodniu wyjeżdża do Polski. Więc rezultat jest taki, że teraz firmy i reprezentanci stanu chcą odwiedzić Wrocław. Wrocław był pokazany w bardzo dobrym świetle. Mieliśmy dwóch delegatów, doktora Chorowskiego, doktora Januszko. Zaprosili Seattle Trade Development Alliance i gubernatora do Wrocławia w przyszłym roku. To już teraz jest w ruchu. Jest list napisany i to jest w ruchu. Co jeszcze? Przed konferencją i po konferencji też dużo się działo. Nasi delegaci spotkali się z wieloma firmami, nawiązali kontakt i już te firmy będą odwiedzać ich nawet w październiku w Polsce. Nasi delegaci spotkali się z Amgen, to jest firma biochemiczna, z TerraPower, to jest firma jądrowa nuklearna, projekt Bill Gatesa, Enertechnics, to jest firma, która optymalizuje spalanie węgla. Energy 2, to jest przechowywanie energii. W Camas, Washington, w południu stanu Washington, spotkaliśmy się w Wafer Tech. Też spotkaliśmy się z japońską firmą Sharp, która ma siedzibę, fabrykę w Toruniu w Polsce. I jeszcze kilka firm. To jest bardzo ważne, nasi delegaci nawiązali kontakty i teraz już bez naszego wkładu czy pomocy już sobie poradzą.
To jest ciekawe, bo stan Washington jest znany z tego, że zawsze dużą uwagę zwraca na kontakty z Azją Dalekowschodnią, bo to jest stan najbliższy, a tu nagle takie zainteresowanie Polską, która jest w zupełnie innym kierunku jak gdyby.
I to właśnie jest nasza rola i do tego dążymy.
Czy to nie jest dobry znak, bo ten stan jest także znany z wysoko rozwiniętych technologii, takich jak przemysł software'owy czy lotniczy i fakt, że chce współpracować właśnie z Polską, czy to nie jest dobry znak o poziomie technologii w Polsce?
Na pewno, na pewno.
Ja chciałbym tutaj dać parę danych o naszej demograficznej mozaice powiedzieć. Otóż Polaków w stanie Washington jest stosunkowo niewielu. Stan ma w tej chwili 6 milionów 700 tysięcy mieszkańców. Z tego pochodzenia polskiego jest 112 tysięcy. Z tego zaledwie 245 osób mieszka w Seattle, a około 2 tysięcy w stanie czy hrabstwie King County. Reszta jest rozproszona, większość z nich wzdłuż wybrzeża oceanicznego. Dlaczego o tym mówię? Otóż powiązania ekonomiczne stanu Waszyngton z Azją, z takimi krajami jak Chiny, czy Japonia, czy Korea są bardzo poważne i to jest duża siła ekonomiczna. Ale spójrzmy na dane. Chińczyków jest ponad 35 tysięcy w samym mieście Seattle. Koreańczyków 32, Wietnamczyków 30, Japończyków prawie 30 tysięcy. Także numery są absolutnie fantastyczne. Biorąc pod uwagę tak małą ilość Polaków, tego rodzaju konferencja i sukces są absolutnie wspaniałe.
Tak, i chyba uczestnicy konferencji zauważyli, że Polska jest dobrym partnerem do biznesu. Polska też jest drzwiami czy oknem do Europy. 500 milionów konsumerów w zachodzie, na wschodzie. Polska jest częścią Europejskiej Unii, ale przy tym Polska rozumie, jak współpracować ze wschodem. Więc to było bardzo atrakcyjne dla uczestników konferencji.
Ja mam pytanie do profesora Bochniarza. W ciągu ostatnich 20 lat pozycja Polski, sytuacja w Polsce zmieniły się bardzo dramatycznie. I sytuacja w Polsce w tej chwili jest w świecie jest zupełnie inna. W tej chwili, w roku 2011, polska ekonomia uplasowała się na 20. miejscu. GDP w tej chwili wynosi 721 miliardów. Jest to więcej niż dwa razy tyle 15 lat temu. Biorąc pod uwagę te zmiany, czy uważa pan, że Polska w tej chwili jest atrakcyjnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych?
Polska jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla inwestorów amerykańskich i w ogóle światowych. Chińczycy też i Hindusi inwestują w Polsce, także jest konkurencja. Natomiast Polska ma ciągle jeszcze szansę, aby być bardziej atrakcyjny, ponieważ zajmuje się konkurencyjnością, więc ja oczywiście tutaj w Stanach i na Zachodzie chwalę Polskę, ale dla polskich przywódców to mówię, jakie są jeszcze bariery, które mogłyby spowodować, że Polska byłaby dużo bardziej atrakcyjnym krajem. Także my ciągle mamy jeszcze wielki niewykorzystany potencjał, ale myślę, co się udało Polsce zrobić, to znaczy przekształcić swoje dziedziny, które były zaniedbane w korzyści ekonomiczne, a mianowicie Polska jest w tej chwili największym po Włochach producentem żywności ekologicznej. Polscy przedsiębiorcy to jest czołówka europejska. To, że byliśmy podzieleni przez zaborców, przez okupację, Polacy musieli kombinować. To się bardzo im teraz nowym przedsiębiorcom przyznaje. A poza tym, co chyba jest najważniejsze, Polacy są najciężej pracującymi ludźmi w Europie. Najwięcej godzin spędzają w pracy w całej Unii Europejskiej. I to jest fakt, który dla Amerykanów, dla każdego inwestora ma znaczenie. I jednocześnie także to, że w Polsce dochód narodowy na głowę 2,5-krotnie wzrósł, to ma swoje korzenie, że Polacy wzięli się do roboty. A jak się Polacy biorą do roboty, to są skutki.
To są wyniki.
Jeszcze na sekundę wracam do konferencji. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, Ewo, ile firm amerykańskich inwestuje w Polsce i jakie to są firmy?
Tak, 350. Według ministra Pawła Pietrasińskiego. Nawet miał slajdy tych wszystkich firm. Aha. I Dan Fulton, prezes Weyerhaeuser, powiedział, że w następnej konferencji logo Weyerhaeuser też będzie na tym slajdzie. I był bardzo zadowolony uczestniczyć jako speaker w tej konferencji. Również bardzo zadowolona była wiceprezes Nicole Piasecki. To było bardzo ważne dla ambasadora, dla Polaków, być na tej samej scenie czy na tym samym forum z amerykańskimi firmami.
Pani Ewa Arłowska założyła Polską Izbę Handlową w Seattle. Ewo, ponieważ parę osób wie o tobie, skąd się wzięłaś, kim jesteś i tak dalej, ale słuchacze Radia Wisła nie wiedzą. Może opowiesz trochę o sobie, jak to się stało, że znalazłaś się tutaj i że właśnie postanowiłaś założyć tę izbę?
Więc jestem w stanie Washington od 1989 roku. Przyjechałam tutaj ze wschodu Stanów z mężem, który pracuje dla Boeinga. Skończyłam studia w Nowym Jorku, Cornell University. Wychowaliśmy tutaj dzieci i od 2 lat zaczęłam się bardziej angażować tutaj w Polonię. W 1982 roku pracowałam w tym dzienniku, byłam asystentką redaktora Bolesława Wierzbańskiego.
W 2006 moja córka studiowała na Uniwersytecie Nowojorskim w Nowym Jorku dziennikarstwo i odwiedziła Nowy Dziennik. I tam znajomi sprzed lat wciągnęli mnie w pisanie, w korespondencję dla Nowego Dziennika. Zaczęłam pisać tutaj o Polonii i byłam zadumiona tym, co tutaj się działo. Jak tak mała Polonia jest tutaj zgrana. Ile wspaniałych organizacji. Na przykład w tym stanie mamy 3 miasta siostrzane. Mamy polskie studia na Uniwersytecie Washington, polski dom, 2 kościoły, chór, biblioteka, klub książki, klub taneczny, harcerstwo, kilkonożne. No,
całą poezję. Polskie Radio Wisła.
Radio Wisła, oczywiście. Wszystko jest zorganizowane na poziomie. Jedyne, co uważałam, że brakowało, to jest biznesu. A ja właśnie skończyłam niedawno MBA. Mój background to jest marketing pharmaceutical industry. Rozprowadzanie leków i marketingowanie leków. Więc z pisania dla Nowego Dziennika zaczęły się tematy, na przykład Marek Belka tutaj był. No i zaczęła się tworzyć ta pomysł izby. Włączyły się osoby jak Teresa, która ma...
Teresa Davis, Indela Davis.
Która ma...
Kończyła marketing i może Wam dużo pomóc w tej izbie.
Czyli to są jednak ludzie z marketingu, którzy to robią.
Czyli stąd się wziął pomysł izby handlowej. Jak się taką izbę zakłada?
Założyliśmy ją w zasadzie w cyberspace, w internecie. To była strona, która się zaczęła ludziom bardzo podobać. I powoli zaczęliśmy zbierać, włączać doradców. Kazimierz Poznański, profesor Poznański z University of Washington. Bogdan Puksta, prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Chicago. Później Joanna Poznańska, profesor Poznański. Tadeusz Kondratowicz, prezes Nowego Dziennika i jego żona, która jest profesorem biznesu w New Jersey, Agnieszka Olszewska. Też John Radziłowski, profesor w Alasce. Po prostu to się podobało. Te profiles, te biografie. Podobało się chyba pokazać Polaków i naszych osób zawodu w takim profesjonalnym świetle. I zaczęły też się włączać tak zwani dyrektorzy. Teresa Indelach Davis z Microsoftu. Greg Prichta z Intellectual Ventures. Mamy 2 prawniczki, Aleksandra Firutowski i Mirka Nakowski. Dzięki pani redaktor Lenie Wróżyńskiej też Anna Semczuk się włączyła z Amgen. A to jest scientist. Mamy też profesorkę inżynierii z Portland University, Małgorzata Chrzanowska-Jaski. I po prostu z biegiem czasu chyba ludziom się podobało być w tym klubie. To jest miejsce, gdzie schodzimy się, wymieniamy poglądy, kształcimy się, rozwijamy się zawodowo.
A jakie są plany tej izby handlowej na przyszłość? Co zamierzacie zrobić w ciągu na przykład następnego roku, teraz po tej konferencji, która była, rozumiem, sukcesem?
Znaczy, mamy bardzo konkretne cele. Z początku to było takie marzenie, nie wiedzieliśmy gdzie, w jakim kierunku się posuwaliśmy. Chociaż mieliśmy kilka wykładów, mieliśmy prawnika z Europy, wykładał na temat Doing Business in Poland. Mieliśmy Piotra Moncarza, profesora ze Stanfordu, wykładał na temat energii. W tej chwili robimy coś bardziej konkretnego, jeżeli chodzi o łączenie firm amerykańskich i polskich. Jednym z wyników tej konferencji jest to, że prezes Parku Technologicznego we Wrocławiu, dr Chorowski, jest teraz naszym doradcą. I on zaprasza firmy z Waszyngton Stanu do Wrocławia. Więc to jest projekt na wiosnę 2012. Następnym celem to jest to, co ambasador nas poprosił. To jest praca nad zniesieniem wiz dla Polaków. My jesteśmy organizacją 501C6, to znaczy jako izba handlowa my możemy robić lobbying. Już zaczęliśmy to robić, już odwiedzamy Olimpię, już mamy kontakty z burmistrzem i z porucznikiem burmistrzem Brad Owen. Będziemy nawiązywać kontakt z kongresmanami i senatorami w stanie Waszyngtonu i delikatnie
przekonywać ich o konieczności
zniesienia wiz. Chcemy jakoś użyć ten momentum, co się stworzyło po tej konferencji. Mamy bardzo, jak się mówi po angielsku, dużo goodwill.
Dobrej woli.
Dobrej woli. I to teraz dobrze byłoby to jakoś wykorzystać. Następnym też celem ambasador nas prosił, żebyśmy pomogli w tym Polsce, to zaprosić kongresmanów i senatorów w stanie Waszyngton do tak zwanego polskiego kokus, takiego klubu polskiego. W Waszyngtonie od czasu do czasu ta grupa się spotyka. Obecnie 20 senatorów, kongresmanów jest w tym klubie.
I nie tylko pochodzenia polskiego.
Nie, nie, absolutnie nie, absolutnie. Tylko po prostu od czasu do czasu ambasador jest w Waszyngtonie, coś tam zaprasza kongresmanów, senatorów na jakieś spotkania. I to są ludzie, którzy mają wpływ, już są bardziej zainteresowani sprawami polsko-amerykańskimi.
To bardzo dobry krok następny. Tym bardziej, że żadna z obecnych senatorów naszego stanu, ani Maria Cantwell, ani Patty Murray nie były na naszej konferencji. Także bardzo dobrze byłoby zaprosić te panie. Wydaje mi się, że one są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami.
I nasze środowisko ma kontakty z tymi osobami, ale po prostu nam się albo nie chce, albo my nie wiemy, że coś możemy zyskać. Po prostu nie myślimy o tym. I ta nasza izba właśnie popycha, popiera, że dlaczego nie? Dlaczego nie nawiązać ten kontakt? Dlaczego nie zapukać do drzwi i powiedzieć, proszę nas odwiedzić, czy proszę przypisać?
Tak, czyli celem izby jest taki program polityczny, jak od strony, że tak powiem, właśnie politycznej, zwiększać współpracę polsko-amerykańską, obalać te wszystkie bariery związane z przepisami.
Ale trzeba bardzo uważać, że Izba to nie jest a political party i musimy zawsze dwie partie włączyć. To znaczy, jeżeli zapraszamy demokratów, to zawsze musimy też republikanów. To jest właśnie lobbying, dwie strony.
To, o czym mówił Andrzej, tu nie tyle chodzi o wywieranie nacisku, tu po prostu chodzi o danie politykom
informacji.
Dokładnie, bo w sumie sytuacja Polski się zmieniła. My w tej chwili nie błagamy o wizy, żeby przyjechać i przeczytać nowelę Sienkiewicza Za chlebem. Tutaj chodzi o otwarcie, to o czym mówił profesor, udoskonalenie i usprawnienie tej autostrady pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi i wymianą, otwartą wymianą doświadczeń, udoskonaleń, które możemy zastosować po obydwu stronach oceanu.
Ja jeszcze wracam na chwilę do konferencji, ponieważ również uczestniczyłam w tej konferencji. I takie mam pytanie do Was, Panie miłe. To było tak, że za mną siedziała starsza pani, którą opiekowały się dwie nasze znakomite dziewczyny z Polish Study. No i myślę, że może Danusiu odpowiesz mi na to pytanie, kim była ta starsza pani?
Tak, to bardzo, bardzo był miły moment. Wszyscy byli bardzo wzruszeni od momentu, jak pani Maria Gregoire wyszła z windy.
Bo była to pani mama.
Była to mama naszego Mike Gregoire, męża, nasz governor Christine Gregoire. A bardzo polskim elementem było, że jest pochodzenia polskiego i jej rodzice są spod Krakowa. Także siedziała, muszę powiedzieć, rozpromieniona od pierwszej minuty do ostatniej.
Ale czekajcie, czy ona rozumiała po polsku?
Nie
myślę. Znaczy, myśmy wszyscy, to był język angielski.
A sposób, jak ona mówiła, ja nie rozumiem tych ekonomicznych rzeczy, tak powtarzała, ale mówi, że ta atmosfera, jak my wszyscy do niej przychodziliśmy, a pani Maria, ja myślę, że miała 92 lata.
Świetnie wygląda.
W świetnej formie. I słuchajcie, był najlepszy moment, jak dwa momenty były. Dostała pamiątkową książkę od Janusza Gołubca, prezesa Domu Polskiego, z zaproszeniem przyjścia do Domu Polskiego. I bardzo, bardzo było to miłe z jego strony. A drugie było, gdy wszyscy pytali, czy już dosyć zjadła, a ona mówi, ja zjadłam dużo rzeczy, ale nie jadłam żadnego ciasta polskiego. Naprawdę wyszedł gdzieś te geny polskie.
Tak,
nie jadłam żadnego ciasta polskiego.
No ale wydaje mi się, że właśnie chyba nie było ciasta polskiego.
Nie było ciasta polskiego, ale zdobyliśmy natychmiast to, co było i bardzo się cieszyłam. Także to był dobry jeden moment. Jeszcze jest jeden moment, który był bardzo miły. Wiemy, że Polska w Europie dostanie w kwietniu pierwszy Dreamliner. I Nicole Piasecki, która oczywiście jest bardzo, bardzo dumna z swojego polskiego pochodzenia, podkreślała to kilka razy w czasie swojej mowy. Nagle w czasie przerwy Ewa ją zapowiedziała, o, a pani Piasecki ma niespodziankę dla naszego ambasadora. I patrzymy, a ona przynosi model, mówi Dreamliner, mówi, no tak, w tym momencie jeszcze nie mogę dostarczyć całego samolotu, ale proszę przyjąć ten model. Także było to bardzo, bardzo śmieszne.
No lot rzeczywiście już na ten samolot czeka i czeka i czeka i doczekać się nie może.
No to były wspaniałe momenty, bardzo mi się ta konferencja podobała i jeszcze raz serdecznie Wam, Panie, dziękuję i Tobie, Ewo, bo wiem, że prawie 100% to Twoja zasługa. Chciałam również podziękować Teresie Indelak-Davis, ponieważ jej tutaj z nami nie ma i Ani Senczuk, no bliskie naszemu sercu dziewczyny, bo redaktorki Radia Wisła, a jednocześnie dziewczyny, które pracują w Izbie Handlowej. Także ja serdecznie dziękuję, Ewo, i jeszcze raz Cię gratuluję.
No i ja gratuluję Ewie takiego wspaniałego pomysłu. Jak Izba Handlowa.
Ja również chciałem dodać, że Izba Handlowa może liczyć na Radę Wisła i wydaje mi się, że będziemy z Wami razem we Wrocławiu.
Będziemy kontynuować współpracę.
Ale rzeczywiście.